Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież zwołał kardynałów na dzień modlitwy i refleksji o ewangelizacji.
Wielka misja obejmie w roku wiary 72 miasta Europy, zapowiedział szef watykańskiej dykasterii do spraw nowej ewangelizacji.
Caritas Polska zrealizuje 6 projektów na Haiti.
3 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Benedykt XVI zwołał do Rzymu członków kolegium kardynalskiego oraz nowych kardynałów nominatów na Dzień Refleksji i Modlitwy. Odbędzie się on w Watykanie 17 lutego, a zatem w przeddzień ogłoszonego już wcześniej konsystorza. Temat spotkania to głoszenie Ewangelii dzisiaj między misją ad gentes i nową ewangelizacją. W refleksję wprowadzi referat arcybiskupa Timotiego Dolana, metropolity Nowego Jorku. W programie dnia przewidziano też wystąpienie arcybiskupa Rina Fisichelli, przewodniczącego papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji. Będzie on mówił o roku wiary.
W watykańskim komunikacie podano również, że ze względów zdrowotnych na najbliższym konsystorzu nie zostanie kreowany kardynałem ojciec Karl Józef Becker. Włączenie do kolegium kardynalskiego niemieckiego jezuity odbędzie się w innym terminie i będzie miało charakter prywatny.
Na wczorajszych nieszporach w Bazylice Świętego Piotra papież zachęcił zakonników do zaangażowania w obchody roku wiary i głoszenia dobrej nowiny. Zapowiedział przy tym, że Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wyda specjalne wytyczne, jak osoby zakonne mają przeżywać rok wiary i brać udział w nowej ewangelizacji. Inicjatywy związane z Rokiem Wiary przedstawił w wywiadzie dla dziennika L'Osservatore Romano przewodniczący papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji, arcybiskup Rino Fisichella.
Jedną z ważnych inicjatyw nowej ewangelizacji w Europie jest misja w metropolii. Obejmie ona w Wielkim Poście, a więc już za niecały miesiąc 12 miast europejskich, w tym również Warszawę. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji zaproponował, by w przyszłym roku misję tę rozciągnąć na 72 wielkie miasta naszego kontynentu. Propozycja spotkała się z dobrym przyjęciem i będzie realizowana, powiedział arcybiskup Fisichella w wywiadzie dla watykańskiego dziennika. Tak więc jeszcze w czasie trwania roku wiary, misja ewangelizacyjna, z czytaniem Słowa Bożego, katechezami miejscowych biskupów, udzielaniem sakramentów i świadectwami miłosierdzia obejmie kilkadziesiąt europejskich metropolii. Liczby 12 i 72 mają znaczenie symboliczne, nawiązując do Ewangelii. Chrystus rozesłał najpierw apostołów, a następnie głoszenie Królestwa Bożego powierzył większej grupie uczniów.
Kardynał Kurt Koch zaproponował wspólną międzywyznaniową deklarację o Kościele, Eucharystii i Nauczycielskim Urzędzie Kościoła. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan był prelegentem na Międzynarodowym Forum Ekumenicznym w Trewirze, w którym wzięło udział kilkuset przedstawicieli protestantów, prawosławnych i katolików z całej Europy.
Watykański kardynał stwierdził, że w dialogu ekumenicznym należy przede wszystkim jak najszybciej określić pojęcie Kościoła i jedności, często różnie definiowane przez chrześcijańskie wyznania. Jego zdaniem pierwszym stanowczym krokiem mogłaby być wspólna deklaracja o Kościele, Eucharystii i Nauczycielskim Urzędzie Kościoła. Jego pomysł z wielkim zadowoleniem skomentował przewodniczący Rady Kościołów Ewangelickich w Niemczech Nikolaus Schneider. Stwierdził on, że taki dokument byłby kamieniem milowym w dialogu ekumenicznym na wzór podpisanej w 1999 roku wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Kardynał Koch dodał też, że aby doszło do nowych impulsów w dialogu ekumenicznym, podział wśród chrześcijan musiałby być postrzegany w kategoriach zgorszenia i skandalu. Przykro mi szczególnie, gdy widzę, że tylu chrześcijan nie obchodzi ta przecież dogłębnie anomalna sytuacja, powiedział watykański hierarcha. Skrytykował on też jednostronne podkreślanie pozytywnych skutków reformacji i zażądał, by żadne z wyznań nie zmuszało innych do stawiania wspólnych kroków. Katolicy nie powinni zmuszać protestantów do uznania papieża, a protestanci nie powinni ponaglać katolików do wspólnej Eucharystii, powiedział kardynał Koch. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Do zwrócenia uwagi na coraz większe nierówności ekonomiczno-społeczne w Indiach wezwał tamtejszych biskupów przewodniczący Papieskiej Rady Justitia et Pax. Kardynał Peter Turkson przemawiał wczoraj na trwającej w Bangalurze sesji plenarnej całego indyjskiego episkopatu.
O tamtejszych nierównościach ekonomiczno-społecznych wiele mówią dane ONZ-owskiego programu rozwoju, wskazał szef Watykańskiej Dykasterii do Spraw Pokoju i Sprawiedliwości. Według nich Indie są czwartą potęgą gospodarczą świata. Równocześnie pod względem wskaźnika rozwoju społecznego na 177 krajów zajmują dalekie, bo aż 126 miejsce. Plasują się zatem wśród uboższych państw naszego globu. Kardynał Turkson przypomniał, że misja katolików w Indiach wymaga, by w jedności z Kościołem Powszechnym angażowali się w walkę z ubóstwem i przywracanie ludziom godności. Chrześcijanie są przekonani, że budowa sprawiedliwego i bardziej pokojowego świata jest możliwa, podkreślił pochodzący z Gany purpurat. Wyznawcy Chrystusa nie mogą ulegać fatalizmowi. Zdaniem przewodniczącego papieskiej Rady Justitia et Pax muszą oni być nieuleczalnie optymistyczni. Zwierzchnicy Kościoła we wszystkich swych działaniach mają być przykładem komunii, powiedział gość z Watykanu na sesji plenarnej Katolickiej Konferencji Biskupów Indii.
Kryzys, którego doświadcza Europa, w szczególności Unia Europejska, ma charakter nie tylko gospodarczy i finansowy, ale także moralny i ludzki. Przypomina o tym sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, ksiądz Piotr Mazurkiewicz. Dlatego jego zdaniem należy uwzględnić te aspekty przy wypracowywaniu projektów antykryzysowych oraz w reformowaniu unijnych struktur i procedur. Jak zaznaczył ksiądz Mazurkiewicz w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego, na to właśnie zwraca uwagę niedawny dokument Comesse na temat społecznej gospodarki rynkowej.
Dla nas ważne jest to, że ten moment kryzysu, który jest w Europie, nie jest tylko kryzysem natury finansowej, ale ma głębsze źródła. I przede wszystkim chodzi tutaj o samą jakąś wizję człowieka, kim jest człowiek, jakie są jego potrzeby i w związku z tym, co ostatecznie służy człowiekowi. Jeśli wychodzimy z fałszywej wizji osoby ludzkiej, to jakby wszystkie pozostałe działania nasze społeczne, ekonomiczne jakoś są zakłócone. Podkreślamy w związku z tym, że potrzeby ekonomiczne nie są jedynymi potrzebami człowieka. I mimo faktu, że Kościół bardzo podkreśla ten element gospodarki rynkowej, to jednocześnie jesteśmy świadomi tego, że jakby nie wszystko rynek jest w stanie uregulować. W dzisiejszej sytuacji, kiedy podejmowane są ważne decyzje dla przyszłości Unii Europejskiej, ważne jest poczucie solidarności w Europie, ale także poczucie szacunku w stosunku do każdego narodu, do każdego państwa, w takim znaczeniu, że jeżeli ktokolwiek będzie się czuł upokorzony, to ta wspólna przyszłość będzie jakoś zagrożona. I to dotyczy, myślę, również sposobu podejmowania decyzji.
Przed eksplozją niezadowolenia społecznego w Grecji ostrzega tamtejszy kościół prawosławny. Niezabierający zwykle głosu w sprawach politycznych, arcybiskup Hieronim napisał do premiera Lukasa Papadimosa o niepokojącym i fatalnym kierunku, w jakim jego zdaniem zmierza kraj. W opinii arcybiskupa Aten i całej Grecji społeczeństwo popada w coraz większą biedę. To z kolei przywołuje widmo bezdomności i głodu z czasów II wojny światowej.
W przekonaniu hierarchy dalsze cięcia wydatków budżetowych, jakie obecnie są negocjowane z pożyczkodawcami zewnętrznymi, będą mieć katastrofalne skutki dla narodu. Cierpliwość Greków się skończyła, dając upust ich złości. Nie można już dłużej ignorować niebezpieczeństwa wybuchu społecznego, ostrzega zwierzchnik greckiego prawosławia.
Premier Rosji Władimir Putin zatwierdził wprowadzenie do szkół nowego przedmiotu z dziedziny etyki i religioznawstwa. Nastąpi ono w nowym roku szkolnym. Dotychczas przedmiot ten pod nazwą Podstawy kultur religijnych i świeckiej etyki obowiązywał w szkołach przez blisko 2 lata jako projekt eksperymentalny.
Nauczanie podstaw kultur religijnych i etyki świeckiej odbywało się w wybranych regionach Federacji Rosyjskiej. Od września nauczanie nowego przedmiotu obejmie wszystkie rosyjskie szkoły. Od lutego do sierpnia nauczyciele mający uczyć tego przedmiotu powinni przejść kursy doskonalące. Do marca rodzice uczniów zadecydują, który moduł nauczania etyki świeckiej czy podstaw kultur religijnych wybierają dla swych dzieci. W przyszłym roku szkolnym w rosyjskich szkołach nad uczniami czuwać będą tutors, opiekuni, kierownicy edukacyjni, prowadzący ucznia od początku szkoły do jej zakończenia. Termin tutor zapożyczono z brytyjskiego systemu szkolnego. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dla uczniów szkół katolickich to właśnie szkolna wspólnota jest podstawowym miejscem spotkania z Kościołem. Dlatego też bardzo istotna jest odnowa jej wyznaniowej tożsamości, piszą irlandzcy biskupi w związku z przeżywanym obecnie w tym kraju Tygodniem Szkół Katolickich. W tym roku tydzień ten nawiązuje do Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który w czerwcu odbędzie się w Dublinie.
Episkopat apeluje, by dbać o jakość sprawowanych w szkołach liturgii, a także o wychowanie młodych do pobożności eucharystycznej. Tydzień Szkół Katolickich to jeden z elementów odnowy tamtejszego kościoła, który od kilkudziesięciu lat przeżywa poważny kryzys. Oryginalnym pomysłem jest włączenie w tę inicjatywę dziadków. Pokolenie to umożliwi młodym nawiązanie żywej więzi z tradycją, wnosząc do kościoła radość i nadzieję, piszą organizatorzy tygodnia.
Kampania Apadrina un Taxi, czyli Adoptuj Taksówkę, jest już znana nie tylko w Hiszpanii, ale także poza jej granicami. Jej celem jest obrona życia i sprzeciw wobec aborcji.
Inicjatorem kampanii jest Stowarzyszenie Pro-Life Mairena z Sewilli. Adoptowana taksówka posiada trzy plakaty z napisami Nie dla aborcji i tak dla życia wszystkich oraz zdjęcie dziecka. Ponadto widnieje telefon Stowarzyszenia Mairena oraz strona internetowa Federacji Pro-Life w Hiszpanii. Pierwsze taksówki pojawiły się w Sewilli, a następnie w kilku miastach Andaluzji. W Badajoz, Kordobie i Algeciras osoby indywidualne i lokalne grupy Stowarzyszenia Prawo do Życia zawarły umowy z taksówkarzami. Oprócz kampanii na rzecz życia, jej celem jest też pomoc kobietom, które z racji ekonomicznych decydują się na dokonanie aborcji. Ostatnio kampanią zainteresowały się Kolumbia, Meksyk i Stany Zjednoczone. W Hiszpanii wstępnie potrwa ona do maja bieżącego roku. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Po dziesięciodniowym pobycie na Haiti do kraju powrócili przedstawiciele Caritas Polska, dyrektor ksiądz Marian Subocz oraz Marta Titaniec. Odwiedzili oni wszystkie miejsca, w których Caritas Polska realizowała będzie projekty pomocowe. Jak podkreślił ksiądz Subocz, rola kościoła w odbudowie tego zniszczonego w wyniku trzęsienia ziemi kraju jest bardzo ważna.
Trzęsienie ziemi, jeden z ludzi bardzo takich poważnych powiedział, jest jakby, kto wie, czy nie przebudzeniem Haiti, ponieważ korupcja była również przed tym trzęsieniem ziemi. I to może spowoduje poprzez te kontakty z organizacjami pozarządowymi, Caritasami, spowoduje też jakąś przemianę mentalności, pomoże bardziej odbudować państwo.
Pierwotnie Caritas Polska planowała 5 projektów, przede wszystkim edukacyjnych. Ostatecznie zdecydowano o sfinansowaniu jeszcze jednego. Będzie to budowa szkoły w miejscowości Jacmel. Nie tylko dla mnie, ale i dla polityków skala protestów w sprawie akta stanowi wielkie zaskoczenie, powiedział arcybiskup Henryk Muszyński, komentując trwające od kilku tygodni manifestacje przeciwko podpisaniu przez Polskę umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi. Jednocześnie prymas senior zwrócił uwagę, że choć akta było poddane konsultacji, to jednak tylko gremiów ustawodawczych, ale nie społeczeństwa, w tym ludzi młodych.
Natomiast młodzi ludzie z kolei chyba też lekko przesadzają, jeżeli twierdzą, że to jest obrona wolności jako takiej. Wolność musi mieć granice. Ponieważ nie było ustawodawstwa polskiego, wytworzyło się takie przekonanie, że u nas wszystko wolno. Ja jestem z tego pokolenia, że jeżeli nie ma podpisu, nie ma daty, to nie jest dokument. Nie znam takiej rzeczywistości, że ktoś mógłby mówić wszystko, nie ponosząc odpowiedzialności za to.
Były metropolita gnieźnieński stwierdził, iż byłby gotów usiąść z młodymi ludźmi i rozmawiać na temat tego, gdzie są granice wolności.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.